zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też Anię Sakowicz. Dobry wieczór, Aniu.
Dobry wieczór.
Bardzo się cieszę. Dawno nie miałyśmy okazji rozmawiać, a jest dość ważny powód. Twoja najnowsza książka zatytułowana W sieci. Jesteś autorką ponad 20 powieści, autorką bardzo poczytną i popularną, ale mam wrażenie, że to jest książka w twoim repertuarze wyjątkowa.
No trochę inna. Ona nawet wyróżnia się chyba okładką
właśnie chciałam zwrócić uwagę, tak, że już od okładka
nie jest,
widać, że to jest coś
słodka,
innego.
Nie ma na niej pięknej dziewczyny, kwiatków i serduszek. Okładka jest czarna, z odrobiną czerwieni i myślę, że jest taka intrygująca.
Bardzo. Okładka jest rzeczywiście minimalistyczna, przyciąga wzrok. Książka zatytułowana W sieci, przypomnę, i oparta jest w dużej mierze na twoich osobistych przeżyciach.
Tak, ja bohaterce dałam swoje doświadczenie poronienia. Było to dla mnie naprawdę bardzo trudne, pomimo tego, że to moje przeżycie miało miejsce wiele lat temu. Ale wrócić do tego, co czułam wtedy i dać emocje mojej bohaterce, to było bardzo trudne. Ja naprawdę spłakałam się przy pisaniu tej książki dość mocno. Co mnie też zaskoczyło, bo ja byłam pewna, że ja ten temat już mam w jakiś sposób przerobiony, odłożony na półkę i mogę o nim mówić spokojnie, bo w zasadzie mogę o nim mówić, ale kiedy przyszło mi jakby wczuć się w te emocje, dawne emocje, wejść w tamtą dawną skórę, to było trudne, nie ukrywam.
Czyli to takie domknięcie drzwi, tak?
Tak, myślę, że tak. Myślę też, że to jest ważny temat też dzisiaj. Ja już mam dorosłą córkę. Mój mąż ma dorosłych synów, którzy są w związkach i tak też czekamy na wnuki i okazuje się, że te młode dziewczyny, takie około 30 lat, przed 30 czy po 30, niekoniecznie chcą rodzić dzieci. I wydaje mi się, że ten temat takiego przedmiotowego traktowania kobiet na porodówkach też jest dzisiaj również niestety bardzo ważny.
No ja miałam wrażenie, że z tym problemem uporaliśmy się, że po akcji Rodzić po ludzku jednak dużo się w szpitalach zmieniło. Pewnie tak. Natomiast no, nie mam najświeższych informacji. Nie wiem, jak w tej chwili podchodzi się do kobiet rodzących, tym bardziej do kobiet, które muszą urodzić dziecko, które będzie martwe.
No ja też nie wiem, jak jest dzisiaj, ale ja pamiętam, kiedy poroniłam, to było akurat w czasie, kiedy trwała akcja Rodzić po ludzku, a zostałam potraktowana naprawdę bardzo, bardzo przedmiotowo i bardzo, bardzo nieładnie, delikatnie mówiąc. Ja o tym też pisałam kiedyś na blogu i ja byłam pewna, że to moje doświadczenie jest takie wyjątkowe, bo jednostkowe, bo zdarzyło się wśród wielu dobrych zdarzeń, to moje jedno było złe, negatywne. I zaskoczyło mnie to, że kiedy napisałam o tym na blogu, odezwało się do mnie mnóstwo kobiet, które opisywały podobne sytuacje. I to było przerażające. To mi dopiero pokazało, jak ogromna jest to skala, jak wiele kobiet, no niestety, cierpi na porodówkach, jak wiele kobiet potem nie decyduje się na kolejne zajście w ciążę. I no jest to przerażające, bo nie powinno tak być. Ja też jakby nie oceniam negatywnie całej służby zdrowia, że wszyscy są źli, bo rozumiem, że to jest jakiś tam odsetek kobiet, którym zdarzyły się takie sytuacje jak moja, ale one w ogóle nie powinny się zdarzać.
Gdybym nie znała tej historii, bo przecież dzieliłaś się nią publicznie, to pomyślałabym sobie, że jest może odrobinę przesadzona, że ta fabuła jest podkoloryzowana, bo literatura rządzi się swoimi prawami, ale no to jest niestety brutalna prawda, straszne traktowanie przedmiotowe, którego doświadczyła twoja bohaterka, bo już może skupmy się na tak. Hannie, która była też traktowana jako osoba właściwie takiej podrzędnej kategorii, kiedy pielęgniarka zwracała się do niej, niech się położy, niech się posunie, czyli w ogóle bezosobowo. No to są sytuacje porażające, tym bardziej właśnie, że książka jest oparta na faktach. Ale to nie jest książka tylko i wyłącznie o tym trudnym doświadczeniu. To jest w ogóle książka o relacjach, o trudnych doświadczeniach, ale też o miłości.
Tak, i to takiej trudnej miłości, bo jest...
Skomplikowanej, bym powiedziała.
Tak, skomplikowanej. Też chyba tak za bardzo nie możemy powiedzieć, dlaczego ona jest skomplikowana, bo będziemy spoilerować książkę, a jednak czytelnik powinien mieć niespodziankę. Ale faktycznie pojawia się tam wątek miłosny, jest romans pomiędzy bohaterką Hanią, a pewnym mężczyzną poznanym w internecie. Ja tutaj też dodam od razu, że w tej książce są dwie główne bohaterki i narracja jest prowadzona z ich punktu widzenia. Jedna i druga opowiada w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w czasie teraźniejszym. Czyli wszystkie zdarzenia są przefiltrowane przez ich emocje i doświadczenia, a więc to, co opowiadają, niekoniecznie jest taką obiektywną prawdą. bo to jest ich punkt widzenia.
No tak, obydwie mają swoje własne przeżycia, obydwie są skrajnie różne. Jest Hanka i Danka. Tak, mieszkają w dwóch różnych miastach. O ile Hania jest taką osobą trochę wycofaną, tak zwaną grzeczną dziewczynką z pierwszego łóżka, jak ją nazwałaś, ta, która się nie buntuje, ta, która nie potrafi się zezłościć, bo tak ją wychowano, tak ją nauczono i być może wiele problemów z tego tytułu w jej życiu się pojawia, bo nie potrafi właśnie powiedzieć nie i postawić granicy. Natomiast druga wydaje się osobą, która nie ma z tym żadnego problemu. Jest brutalna, jest bezpośrednia, jest niegrzeczna.
Tak, ale też nie potrafi naprawić swojego życia. I właśnie to są dwie kobiety, które są uwikłane w sieć jakichś uzależnień od toksycznych relacji, też od lekarstw, na przykład ta jedna bohaterka. I pomimo tego, że one są tak różne, to żadna z nich nie potrafi właśnie naprawić tego swojego życia, podjąć takiej ostatecznej decyzji, że kończę jakąś relację i rozpoczynam nowe życie. Nie, one jakby trwają w tym starym porządku. Faktycznie Hania jest taką osobą, taką kobietą o gołębim sercu, delikatną i mało stanowczą. I czytając tę książkę, można by było się na nią kilkakrotnie zdenerwować i zdziwić, dlaczego ona nie tupnie nogą i czegoś tam nie zakończy, nie jest stanowcza, nie jest zdecydowana. Ale to łatwo powiedzieć, kiedy się jest po tej drugiej stronie, kiedy nas to nie dotyczy, bo czasami jesteśmy uwikłani w różne trudne sytuacje i nawet jeżeli jesteśmy bardzo zdecydowanymi osobami, to zakończyć coś jest naprawdę bardzo trudno, jeżeli zainwestowało się w to mnóstwo emocji. To nigdy nie jest łatwe.
Emocje plus dzieci, kiedy pojawiają się na świecie dzieci, to jest już takie spoiwo związku i bardzo często pary decydują się jednak trwać w jakiejś toksycznej, złej relacji, niszczącej właściwie dla każdego w imię dobra, źle pojętego dobra dziecka. No tutaj jedna z bohaterek decyduje się przerwać tę sytuację i decyduje się na rozwód. Zresztą bardzo ładnie opisujesz relację jednej mamy z synkiem 9-letnim. Tak?
Chyba dziewięć lat.
To też bardzo ciekawy fragment, taki intymny fragment tej książki i widać, że to jest osoba, która no, miała z dziećmi do czynienia, która wychowywała własne dzieci. I to jest też taka relacja, która daje jej siłę, tak? Daje jej też motor do działania.
No tak, a ponadto to dziecko też jest niezwykłe, bo ta mama jest taką kobietą o gołębim sercu, jak mówiłam, a to dziecko jest chyba jeszcze delikatniejsze niż ona. Jest inne niż rówieśnicy, lubi różowe koszulki, lubi roślinki, jest takim bardzo delikatnym chłopcem, co nie podoba się tacie. I w zasadzie mama jest taką jedyną osobą, która chroni tego chłopca, broni go też czasami niestety przed własnym ojcem, a z drugiej strony bardzo jej zależy na tym, żeby ten chłopiec miał dobre relacje z tatą, pomimo tego, że jej związek się rozsypuje i ta relacja pomiędzy nią a mężem no, psuje się, delikatnie mówiąc, to ona jednak dba o to, żeby dziecko i tata wciąż ze sobą byli.
Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ zwracasz też uwagę na problem pewnej stygmatyzacji dzieci, bo tu, jak mówisz, Jasiek zakłada różową koszulkę, bo taka mu się podoba, przyjaźni się z dziewczyną, też nie ma ochoty chodzić na piłkę nożną, a tata bardzo by chciał, żeby to był taki macho, tak? Taki twardziel. A on ma zupełnie inną naturę i od razu przypisuje mu łatkę, że jak będziesz się tak zachowywał, to dorosłości nie będzie z ciebie faceta. No myślę sobie, ważny problem, który się pojawia w wielu domach i w wielu relacjach. Rodzice chyba z obawy, z własnych lęków i jakichś takich stereotypów społecznych próbują na siłę zmieniać swoje dzieci. To też bardzo delikatnie w swojej książce zaznaczasz.
No tak, bo zależało mi na tym, żeby jakby może nie tak uwypuklać tego problemu, ale żeby go właśnie, tak jak mówisz, delikatnie zaznaczyć, bo wydaje mi się, że też to wpychanie dzieci w takie stereotypowe pojmowanie ról męskich czy żeńskich, kobiecych, no też nie zawsze jest dobre, czy nigdy nie jest dobre, że to dziecko powinno mieć prawo do decydowania o sobie, decydowania o tym właśnie, że ubierze różową koszulkę i postawi sobie na oknie kwiatki i właśnie nie będzie grać w piłkę nożną, tylko pójdzie na jakieś kółko malowania na przykład. I myślę, że tam też taką fajną bohaterką, ciekawą postacią jest koleżanka Jaśka, bo ona znajduje sposoby na zło tego świata, ubiera elfie uszy i jakby wszystko załatwia tymi elfimi zwyczajami, uszami, co też niekoniecznie się podoba tacie Jasia, ale myślę, że ona jest taką, taką dobrą duszą tej książki i ma dobry wpływ na Jasia i na mamę Jasia również.
To są bardzo miłe, ciepłe fragmenty tej książki. Książki, która jest rzeczywiście mocno naładowana takimi skrajnymi emocjami, negatywnymi emocjami, tak? Tam się dużo dzieje i w bohaterkach, i w partnerach tych bohaterek. I jest kolejny problem, który poruszasz, to jest problem choroby alkoholowej.
Tak, tak. Pojawia się mężczyzna cierpiący na chorobę alkoholową, próbujący z tym walczyć, ale nie zawsze mu to wychodzi, ponieważ jego obecna żona sabotuje chęć leczenia, bo jej po prostu jest wygodnie tak, jak jest. W grę wchodzi jeszcze jakieś mieszkanie, jakieś sprawy majątkowe, że lepiej tkwić w tym, co znam, niż zacząć życie od nowa. Tym bardziej, że ona jest dzieckiem alkoholika. No i ma męża alkoholika, czyli jakby w takich utartych schematach funkcjonuje. I tak jest jej dobrze.
To też jest bardzo ważny problem, ponieważ my mamy taką tendencję, że chcemy się chronić i myślimy sobie, no jak ktoś był alkoholikiem, leczył się, teraz jest abstynentem, zapala nam się czerwona lampka. No może nie z tym człowiekiem, bo co będzie, jak znowu zacznie pić? Mhm. Też go trochę skazujemy, a ty próbujesz pokazać, że w życiu zawsze warto jednak dawać kolejną szansę.
No właśnie, bo to jest naprawdę trudny problem i z jednej strony faktycznie w każdym z nas jest lęk taki przed alkoholikiem, bo my często mamy taki obraz alkoholika, żula przed sklepikiem, kioskiem z piwem i często też kryminalizujemy ten problem albo też romantyzujemy. Mnie zależało, żeby spojrzeć na to w taki bardzo obiektywny sposób i realistyczny, czyli jakby nie uciekam też od fizjologii związanej z tą chorobą, ale z drugiej strony też pokazuje w tym chorym człowieka, bo wydaje mi się, że każdemu należy dać szansę, do każdego należy wyciągnąć rękę, pod warunkiem, że jakby mamy na to siłę, jesteśmy jakby psychicznie też przygotowani na to, że może się nie udać, bo może się nie udać, prawda? Nie każdy alkoholik swoją terapię kończy sukcesem, prawda? To też warto o tym pamiętać.
No i też warto pamiętać, że alkoholicy to nie są ludzie tylko i wyłącznie właśnie z marginesu, czy z jakichś takich szemranych dzielnic, tak, czy rodzin, w których była patologia. To są ludzie często dobrze zarabiający, potrafiący się spiąć, chodzić do pracy i zachowywać pozory, mieć też tytuł naukowe. Tak, to jest choroba po prostu demokratyczna. Mhm. To jest też ciekawe, że są osoby, które mogą pić na umór, ale idą do pracy, tak? Jakby jest jeszcze, znam takie przypadki, ten moment życia, w którym potrafią właśnie się zmobilizować. I taki jest też twój bohater, tak?
Tak, mój bohater jest takim jeszcze wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Kontroluje, o ile w ogóle można tak powiedzieć, że kontroluje. Jemu się wydaje, że kontroluje swoje picie i jest w stanie funkcjonować w pracy. Ma taką pracę, że jakby jest w stanie pogodzić picie z zarabianiem pieniędzy, a jest wziętym informatykiem, ma tytuł doktora. Pracuje też często zdalnie, a więc łatwiej mu ukryć to, że pije. Nie chcę mówić, jak to się skończy, bo myślę, że zepsujemy tutaj czytelnikom niespodziankę, ale starałam się napisać to tak, by też nie idealizować, nie pokazywać jakby wyłącznie tej choroby alkoholowej z takiego, powiedzmy, dobrego punktu widzenia, o ile to w ogóle nie brzmi jak taki paradoks. Jest to trudna choroba, z której bardzo trudno się wychodzi.
Jak z każdego uzależnienia.
Jak z każdego uzależnienia, bo tam oprócz tego uzależnienia od alkoholu mamy też uzależnienie od tabletek, od antydepresantów i z jednego i drugiego wyjść jest tak samo trudno.
Powiedz, Aniu, czy pisząc książkę łatwo ci się ją pisało, zwłaszcza, że ona dotyczyła, niektóre z tych zdarzeń dotyczyły twoich osobistych wydarzeń w życiu. Czy masz takie poczucie ulgi i też czy konsultowałaś to z psychoterapeutami, z psychologami, bo czuć, że tutaj duża wiedza autorki na temat terapii, różnych procesów, które się dzieją.
Ta książka, to, co zaznaczam na końcu, jest oparta na prawdziwej historii. Ten romans między Hanią a Szymonem się wydarzył naprawdę, a więc miałam z kim konsultować tą swoją opowieść, ale pisało mi się to bardzo trudno. Być może trudno też z tego względu, że ja tej jednej bohaterce dałam swoje emocje, część swoich doświadczeń i dlatego też to było dla mnie bolesne, ale wydaje mi się, że to była chyba dla mnie jedna z takich najtrudniejszych książek, które napisałam i ja sama przez jakiś czas leczyłam się na depresję i chodziłam na terapię, a więc wiem, jak terapia wygląda. Potem korzystałam z pomocy też trenerki personalnej i pamiętam, że ona mi powiedziała: Ania, napisz książkę taką zupełnie z serca, wyłącz mózg i pisz sercem. I wydaje mi się, że właśnie tę książkę tak pisałam. Oczywiście trudno wyłączyć całkowicie mózg, bo tak się nie da, ale starałam się pisać emocjami i faktycznie byłam w tych emocjach, o których pisałam w tej książce.
No i to czuć i czuć ogromne zaangażowanie. Bardzo ci, Aniu, dziękuję. Książka jest niezwykła, wyjątkowa, począwszy, jak powiedziałyśmy, od okładki zatytułowana W sieci. No i na zakończenie dobra wiadomość dla twoich czytelniczek, czytelników. Mamy jedną książkę z twoim autografem. Wystarczy do mnie napisać i.demska@radiogdańsk.pl.
Ja tylko jeszcze dodam, że to wydawnictwo Purple Book, żeby nazwa
wszystko było jasne.
Tak, wybrzmiała.
Bardzo dziękuję. Ania Sakowicz.
Bardzo dziękuję.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Demska, dobrej nocy.
Zakręceni wokół sztuki.